Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam, 583 Q&A. Przepraszam, że w poniedziałek, a nie w niedzielę, ale wczoraj niestety czasu nie miałem, rodzinne sprawy, to po pierwsze, no i też mamy tydzień opóźnienia. W zeszłym tygodniu też za dużo tych materiałów mi się nagromadziło. Tak jak wam mówię, mam sporo tych telefonów, które po prostu muszę... Po prostu ścigają mnie już. No już chcą ode mnie, oddawaj Robert telefon, bo już minęły 2 tygodnie. Ja mówię, mogę oddać, ale nie wrzucę recenzji, bo jeszcze nie mam gotowy, więc bierzecie albo nie. No to masz jeszcze tydzień. A ja mówię, okej, ale nie wiem, czy w tydzień dam radę. A więc tak w skrócie to wygląda, bo tych produktów rzeczywiście ostatnio było dość dużo. Zobaczymy, czy tutaj znowu się odświeżą wszystkie komentarze, bo ostatnio widzę, dzisiaj też już chyba 3 razy odświeżałem i widziałem, że one średnio chcą się ze mną dogadywać. Przejedziemy, zobaczymy, czy się wczytają. Okej, okay, lecimy od początku. Mateusz Misiurski, ciekawostka odnosi Pixela 9 Pro XL. Jak robi się zdjęcie 50 megapikseli, to AI poprawia jakość, a w 12 nie. Po drugie, dla ciekawości, zrobiłem zdjęcie oraz zrobiłem zrzut w trakcie, gdy AI miało poprawić zdjęcia, a jeszcze tego nie zrobiło. Zrzut jest poprawionym efektem, ale niewidocznym trybem poprawienia zdjęcia. Mogłoby się trochę poprawić jakość tego obiektywu i szerokiego oraz baterię i aktualizację. Huawei Watch 6 i 5 dostały Curve Play w Polsce. Konfigurujcie, korzystajcie. Tak, to wiem. Nie wiem, czy wszystkie modele, tak, wszystkie generacje, znaczy wszystkie piątki i szóstki już zostały, bo przyznam szczerze, że ja teraz żadnego nawet nie mam, żeby to sprawdzić, ale fajnie, że udało mi się to obejść. Odnośnie tych rozwiązań AI, to też zauważyłem ostatnio, że na przykład zdjęcia robione z większym zbliżeniem cyfrowym, w sensie, jeżeli masz, nie wiem, teleobiektyw powiedzmy 5-krotny, to czasami to zdjęcie 4.7, 4.8 na różnych telefonach, jak masz tam 5-krotne, czy tam, nie wiem, 3-krotne zbliżenie, to czasami 2.9 potrafi wyjść lepsze niż z tego kolejnego teleobiektywu, tylko ze względu na to, że ten teleobiektyw kolejny jest na przykład, nie wiem, jakiś tam podły 12-megapikselowy czy 10 i fakt jest taki, że lepiej to zdjęcie będzie wyglądało z 50 megapikseli, gdzie wiadomo, że jeżeli zbliżasz cyfrowo, to jakby no już jesteś w tych algorytmach takich, że próbujesz wyciągnąć więcej z tego i dodatkowo AI, niż rzeczywiście wychodzi to powiedzmy z samego stricte teleobiektywu. Oczywiście inaczej wygląda też perspektywa, no bo w teleobiektywie, jeżeli to jest jakiś tam zwykły, już lepiej to wygląda, jeżeli peryskop to w ogóle, jeżeli duża matryca to w ogóle, ale fakt jest taki, że dużo telefonów nadal ma tam jakieś właśnie 12-megapikselowe czy coś takiego i ta jakoś nie jest jakaś taka, bym powiedział, oszałamiająca. I tyle. Pewna część osób się zastanawia, tak, na dniach dosłownie recenzja Vivo X300 Ultra. Ja jakby spełniłem swoje potrzeby, takie sprawdzenia, co też wam pokazywałem, więc jeżeli nie widzieliście, to zachęcam, bo to jest jeden z dwóch materiałów, trzech, które nagrywałem, jeden się dopiero pojawił. To jest właśnie Dreamy A3 AWD Pro, czyli kosiarka. Ja spokojnie mogę powiedzieć, że Vivo X300 Ultra to jest mój telefon do nagrywania teraz. W sensie nie widzę po obróbce, po bawieniu się kolorami, poprawianiu jakichś tam, nie wiem, niedoskonałości powiedzmy i tak dalej. Uważam, że Vivo X300 Ultra lepiej nagrywa do tego, co ja robię, materiały na YouTube do nagrywania odkurzaczy, kosiarek, ręcznych odkurzaczy i tak dalej, niż iPhone. W sensie tutaj rzeczywiście znacznie częściej nagrywam przede wszystkim ultra szerokim kątem, bo tutaj jest ten krop dość duży, więc tutaj korzystam z tego ultra szerokiego kąta, ale on też jest dużo lepszy niż w iPhone'ie. Główny obiektyw i teleobiektyw mają po 200 megapikseli, więc po prostu ta jakość jest dużo, dużo lepsza, szczególnie jeżeli wybierzemy sobie Dolby Vision. To tak a propos tego, co tak w najbliższych dniach. Don Diabelo, widzę, że tak się spieszysz w Q&A, czytałem, pytam, że nawet są problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu. Pewnie teraz też już nie będziesz pamiętał, o co chodzi. Żałość, nie jesteście ty i ten twój... Mikus? Mój pies się kiedyś... Nie wiem, który Mikus. Dobra, no, możesz sobie myśleć o mnie, co chcesz. W sensie, no jakby, rozumiem. Natomiast, no jakby to ty dzwonisz. Jeżeli masz problem i nie podoba ci się to, jak tu jest odbiór i masz jakieś zastrzeżenia, masz oczywiście prawo napisać o tym, zrobiłeś to, no teraz oczekuję, że, nie wiem, no ja mogę przeprosić, że czasami mówię szybko, niewyraźnie, ale no taka jest konwencja, natomiast jeżeli się nadal to nie podoba, no to cześć i tyle mogę powiedzieć. Zintako, cześć Robert, ja mam taką podpowiedź dotyczącą live'ów. Najlepiej nie mówić, że ktoś napisał jakąś wiadomość, tylko wymieniać nika osoby, która to napisała. Okej, czyli że Zintako i tekst, tak? Bez, że Zintako napisał, tak? O to chodzi, tak? Taka różnica? Spoko. Fabian Kowalski, a akurat to nie jest live. Dungeon. Na testowanym live ktoś napisał ci komentarz, że mówisz ciągle w sensie. Nie sądzę, że pisanie scenariuszy w tym pomoże. Po prostu wycinaj to podczas montażu, bo naprawdę mówisz często masło maślane. W tym tej jednym zdaniu użyłeś w sensie aż 3 razy. Zgadzam się, oczywiście. Macie rację, biorąc pod uwagę, że jakby mam taką manierę, tak? No, staram się oczywiście na etapie filmów, które są montowane takie, że i tak muszę je później przesłuchać, bo Q&A robię to jakby na przyspieszeniu, ale w normalnym filmie i tak muszę ten film później zmontować, czyli nałożyć wszystkie nakładki, zdjęcia i tak dalej. Staram się na tym etapie to wycinać. Nie zawsze mi się uda, jakby no, nie wiem, czy mieliście kiedyś tak, ale jeżeli nagrywacie coś i mówicie do ekranu, do kamery, do czegokolwiek, później jeszcze słuchacie sami siebie, to nie zawsze wszystko słychać tak, jakbyście chcieli, w sensie nie wszystkie, no właśnie, w sensie, nie zawsze słychać te pomyłki, jakieś momenty, które no, powtarzają się, więc staram się, ale nie zawsze to oczywiście wychodzi, więc tyle. Ale to nie jest tak, że nie próbuję na to pracować. Jak dobrze pamiętam, to parę lat temu jakieś inne słowo tak notorycznie powtarzałem, więc u mnie to jest trochę tak falami, w sensie, o właśnie, w sensie, że może za rok, za dwa już to w sensie będzie, już nie będzie top 1, tylko spadnie z tej listy i będziemy mieli coś innego. Zenrzeb. No w końcu flagowy Vivo na twoim kanale się pojawił ekstra, lepiej później niż wcale. Chętnie zobaczę, jak wypadnie nowy Ultra w porównaniu z moim X200 Ultra. Może w jakimś sklepie się pojawi, żeby go obejrzeć. Bo X300 Pro nigdzie u mnie nie było, Xiaomi 17 Ultra w jednym sklepie był, więc może i X300 Ultra. Z tego co pamiętam, no to chyba jutro jest jakiś... jak to? Jutro jest chyba ogłoszenie cen i tak dalej. Więc pewno poznamy też szeroką skalę, jeżeli mówimy o sprzedaży, o tym gdzie i co w przedsprzedaży, oprócz tych newsletterów, jak to będzie wyglądało. Myślę, że wrzucę to pewno jutro też tutaj, jak tylko się dowiem. Ale telefon jest naprawdę super, w sensie ja jestem mega zadowolony. Jest kilka rzeczy, do których się przyczepię, bo trzeba też o tym powiedzieć. Nie miałem żadnych błędów, jeżeli ktoś się na tym zastanawia. Mam kilka zastrzeżeń bardzo podobnych i takich do tego, co w X300 Pro mi się nie podobało. I dwa takie niuanse, powiedzmy, techniczne, które wydaje mi się, że można było poprawić. Dlaczego tego nie zrobiono, nie wiem. Ale generalnie jest to naprawdę... No to taki telefon... Jak mam teraz wiele telefonów, z którymi po prostu gdzieś tam biegam i tak dalej, jak mam wieczorem chwycić jakiś telefon, to najchętniej sięgam po X300 Ultra. Tak zupełnie szczerze. Marcin Owczarek. Robert, mówisz, że nie dostajesz od Apple pieniędzy i to prawda. Dostajesz za to pak za 30 koła i fakt. Możesz je włożyć do szuflady albo mówić o nich źle bądź rzetelnie, ale wtedy w przyszłym roku już nie dostaniesz paczki. A filmy chciałbyś robić, więc w takiej sytuacji musisz sam wysupać 30 koła, więc jeśli ich nie wydatkujesz z własnej kieszeni, to de facto wydatkuje je Apple, bo pozwala ci tworzyć filmy na ich podstawie. Może pieniędzy nie dostajesz, ale wartość tak, dlatego tyle osób ma wątpliwości co do rzetelności opinii. Myślę, że to jest błędne założenie, bo to jest dokładnie takie samo podejście, jak mam z wieloma innymi markami od wielu, wielu innych lat. Niektóre telefony mam na 2 tygodnie, na miesiąc, na 3 miesiące. Niektóre mam do dzisiaj, bo mi zostały i nadal nie mogę nic z tymi telefonami robić. Nigdy nie sprzedałem żadnego takiego telefonu, którym miałem w historii całego kanału, czyli przez te 12, tam, czy 15 już lat. Miałem jeden telefon, który wiedziałem, że mogę sprzedać, bo dostałem na to zgodę i dostałem na to papiery po zakończonych testach. Jeden. Przez setki, o ile nie tysiące telefonów, które się u mnie tutaj przewinęły. I trzymam te telefony i czasami się ktoś do mnie zgłasza po 1,5 roku. Mówi, hej Robert, tutaj w papierach mamy to i musisz nam to oddać. No ja mówię, okej, spoko, fajnie, tylko tym razem proszę dajcie znać wcześniej, bo ja nie chcę być darmowym magazynem, bo ja to wszystko trzymam. Wszystko w pudełkach, popakowane, poformatowane. I oczywiście jest też plus tego, bo ja na przykład mogę sobie wrócić do niektórych telefonów po 2 latach, i ująć je w stare alejare. I to jest świetne. Mogę porównać sobie nowego iPhone'a do starego iPhone'a. Mogę, i czasami mam tak, że nie mam tych telefonów i na przykład Samsunga muszę prosić o to, hej, czy możecie mi wysłać poprzednią generację, jeżeli macie jeszcze ją gdzieś, to jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. No i tak to wygląda. Ja jakby... Nie traktuję tego w ten sposób, bo nie widzę żadnej dodatkowej wartości z tego tytułu, że ten telefon u mnie jest. Okej, ja z niego korzystam, ja mogę o niej coś tam nagrać po jakimś czasie, jak się pojawi jakieś nowe beta, To są rzeczy, które bym robił nawet na swoich telefonach. Zresztą to nie jest tak, że ja przed tym, jak wpadłem do tego worka, gdzie dostaję sprzęt od Apple do testów, że ja nie kupowałem swoich iPhone'ów, bo kupowałem od 10S, od 10S-a, tak? Od dziesiątki wszystkie iPhone po kolei kupowałem dla siebie, wszystkie kolejne generacje, niektóre kupowałem dwie też, na przykład 10R czy SE kupowałem, bo jakby taka była potrzeba. I wszystkie telefony, żadnego nie sprzedałem, wszystkie u mnie zostały, w sensie u mnie w rodzinie, wszyscy w rodzinie mają moje wszystkie poprzednie iPhone. Więc ja nie uważam tego jako dodatkowa korzyść. To samo jest w przypadku innych telefonów, do dzisiaj mam masę telefonów Samsunga, Huawei, Sony, LG, które już oczywiście nie istnieje. No i nie mam oczywiście z Vivo, Oppo, tych takich powiedzmy świeższych marek, chociaż mam też kilka jakichś takich, nie wiem, jakiś tablet Oppo mam, bardzo, bardzo stary. To są sprzęty, które są nie do sprzedaży, ja z nimi nic nie mogę zrobić, mogę sobie je trzymać w szafie i jak ktoś się po nie zgłosi i poda mi numer seryjny, że to jest ich sprzęt, to bardzo proszę. Nie mam z tym problemu. I tak samo jest w przypadku Apple. Żaden ten sprzęt nie jest do sprzedaży, więc ja na to tak nie patrzę. A jeżeli macie jakby wątpliwości do tego, jak ja oceniam sprzęty, no to jakby wystarczy zobaczyć moje wypowiedzi, czy w tych newsach, czy powiedzmy po konferencji odnośnie różnych sprzętów, odnośnie tego najnowszego iPhone'a SE, najnowsze dla odmiany powiedzmy MacBook Neo, który był świetny, ale którego mi zabrali, więc nie mam go i tak jak mówiłem wcześniej, pewno będę go kupował córce, bo uważam, że jest świetny, a są sprzęty, które uważam, że tak jak mówiłem w przypadku iPhone'a, no iPhone jest świetny pod wieloma względami, ale jakby ustępuje w każdej materii właściwie obecnym flagowcom i tutaj jakby nie ma się nad czym tak na dobrą sprawę rozwodzić. Piotrosa, witam. Co myślisz o Mowa P50 Pro Ultra? Ja tego konkretnego modelu akurat nie miałem. Jak dobrze pamiętam, bo ja robię sobie, staram się przynajmniej co jakiś czas robić sobie taki research, to jest ta nowsza wersja tego, powiedzmy, takiego hiciora, który był, on się nazywał, to był, on to się, albo się nazywał P50 po prostu, tak, jako ten podstawowy model, który był i on był rzeczywiście ultra tani. Ten, z tego co pamiętam, to chyba ma podgrzewane już te pady mopujące i na pewno jonizacji nie ma, ale chyba ma już dozowanie płynu, więc można sobie włożyć tą wstawkę. W zależności od ceny, tak? W sensie, jeżeli uda wam się dorwać sprzęt w jakiejś promocji, w jakiejś dobrej cenie. Teraz widziałem, że Mowa ma tą ofertę wiosenną, tam niektóre sprzęty są o 40-50% taniej, więc polecam sobie zerknąć, no bo sprzęt, który, no nie wiem, jeszcze tam 3 miesiące temu kosztował powiedzmy 5 koła, kosztuje teraz 2,5 albo 2,700, co już jest dużo bardziej akceptowalną ceną. Czy Samsung Galaxy S26 robi lepsze zdjęcie od iPhone'a 17? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, bo S26 no nie jest takim telefonem, który by... Zresztą ja tą S26 jeszcze muszę... tak, jeszcze muszę się z nią też pożegnać. S26 nie nadrabia nawet teleobiektywem w stosunku do iPhone'a 17. Nadal ma delikatne problemy, jeżeli chodzi o shutter laga. I to nie jest w żaden sposób udoskonalony aparat względem poprzedniego roku. A to jest też droższy smartfon, tak? Na dzień dobry, więc nie mam jakby takich... Okej, wydaje mi się, że lepiej dużo spisuje się już procesor, w sensie nie ma już tych problemów, które mieliśmy wcześniej. Natomiast to nie jest w żaden sposób przełomowy model. Tak mi się wydaje. Adrian Kopiński, UP. Xavier, jak przy takim użytkowaniu komuś baterii iPhone 16 wytrzymuje tak mało, to pierwsze, nie chce mi się wierzyć, że tak mało używa telefonu. Dwa, ma beznadziejnie skonfigurowany telefon. Albo jedno i drugie. Mam iPhone 17 z 80 do 20, wytrzymuje mi dwie doby z 2 godzin dziennie SOT i po wyłączeniu zbędnych działań w tle, a także ustawieniu LTE zamiast 5G, każdą apkę zoptymalizowałem pod względem potrzeb energii, działania w tle, czy korzystania z sieci Wi-Fi itp. I ja się zgodzę oczywiście, Tak samo jak w przypadku telefonu widziałem, że ludzie na przykład na Reddicie nadal na, nie wiem, S24 Ultra, S25 Ultra wyciągają jakieś 8 godzin SOT-u, bo pozamrażali kilka jakichś tam aplikacji, które działają w tle odnośnie Noxa, odnośnie usług samsungowych, kilku innych rzeczy. I to oczywiście można zrobić. I jakby fajnie, bo Android daje taką możliwość, że można sobie półsypiać te rzeczy, wyrzucić i to jest dość wygodne. W iPhone aż tak dobrze nie ma. Można też sobie go trochę bardziej skonfigurować. Natomiast no, ja zawsze korzystam z telefonu na takiej zasadzie, że konfiguruję go jako nowy. Przenoszę tylko sobie część aplikacji jako te, które i tak są pobrane, przenoszę sobie dane z konta i myślę, że to już może dużo mieszać, tak? Ja mógłbym korzystać z każdego telefonu jako telefon nowy, natomiast no to nie oddawałoby ducha korzystania z telefonu tak jak ja potrzebuję, żeby ten telefon był skonfigurowany. Natomiast samo skonfigurowanie i zalogowanie się do konta Apple powoduje, że nie wiem, iCloud Drive mi się ściąga, zdjęcia mi się ściągają, jedni mają więcej zdjęć, inni mają mniej, jedni mają więcej filmów, inni mają mniej. I tak na dobrą sprawę, po kilku dniach dopiero ten telefon jest taki, że można zacząć z niego korzystać, bo przez te pierwsze dni to wszystko się układa. I to bardzo często też widać w przypadku różnych recenzji, że ludzie na przykład wchodzą, nie mają, znaczy w recenzji pokazują nieskonfigurowany telefon. Nie wiem, jaki jest w tym sens, tak zupełnie szczerze, no ale to jakby nie mnie oceniać. Ja uważam, że trzeba telefon skonfigurować pod siebie i jakby szukać zawsze tych najgorszych scenariuszy. Ja szukam najgorszych scenariuszy, nawet jeżeli uważam, że jakaś bateria wypada średnio albo ten, to mówię, że to jest u mnie, u was może to wyglądać gorzej, bo ktoś na przykład, nie wiem, cały dzień siedzi na TikToku, ktoś cały dzień jeszcze ma Snapchata, ktoś w międzyczasie w okienku małym ma odpaloną jedną aplikację, a główny ekran podzielony na dwie. Trzeba założyć, że scenariusze są dużo bardziej pesymistyczne dla przynajmniej części użytkowników, więc trzeba uśrednić te dane, które się gdzieś tam ewentualnie podaje. Trade Kana, hej Robert, nie zgodzę się z swoją wypowiedzią, że najnowszy czas na Dragona Mediateki i produkcji TCMC dużo kosztują, dlatego na przykład na Fing Snapa 7. Pomyśl, ile kosztuje zrobienie tych plecków, no mieszanie LEDów, linia produkcyjna, trzeba nowe formy itp. itd. Myślę, że już to jest cenowo zbliżone do nowszych procków takich mediateków. Idźmy dalej, dając 200 megapikseli bez wsparcia porządnego procka i tak to często bywa dodatkowe do przetwarzania obrazu, to i tak jakbyś do malucha włożył silnik Veyrona i za każdym razem, kiedy dodasz więcej gazu, przuci zarywa, a w górę nie da się jechać, więc po co ci coś, czego nie wykorzystasz? Czy to nie są pieniądze w błoto i dlatego potem robi się cena smartfona za dwa koła? Nie rozumiem, dlaczego nie idą w jakąś prostotę, ale innowacje na przykład mogliby dać ultra zasięg, czyli masz normalny zasięg, ale jak jest słabszy, włączasz w ustawieniach ultra zasięg i wtedy masz mocniejszą antenę, to dużo by nie kosztowało. Ale szybko by z tego było znani wszyscy wędkarze, kierowcy, jacyś przedstawiciele handlowi, ogólnie ludzie podróżujący. Jakby ich zabrać, to wcale nie mała grupa by była chętna na taki telefon. Komu takie LEDy potrzebne? Może dzieciom z podstawówki, max z gimnazjum, ale oni jak wyrywa do starszych tysiaka za smartfon, to już jest max. Także obudowa mogła być plastikowa i nawet nie zmieniać się co roku, ale dać porządnego procka, jakiś aparat 50 megapikseli, bateria 7000 mAh, bo wiadomo, ultra zasięg też by prądu trochę brał, więcej wtedy by naprawdę mogli podbić rynek, a tak dziwię się, że jeszcze nie padli. Każdej nowej marka w zasadzie był taki plan. Mocne bebechy, ok, aparat, bateria racjonowo jak mniej, wszyscy się przebili, a Nothing idzie w LEDy. Pewno masz rację, że dla niektórych w ogóle Nothing nie jest targetem, biorąc pod uwagę, że tam się zmienia dużo, powiedzmy, właśnie wizualnie, a nie za specjalnie, jeżeli chodzi o specyfikację, właściwie jeden flagowiec, taki porządny z ostatnich lat. Z drugiej strony, no jakby no kwestia też jest optymalizacji. Tutaj naprawdę nawet te tańsze modele potrafią działać bardzo dobrze, to po pierwsze. A po drugie, no wydaje mi się, że jednak mimo wszystko dużo tańsze jest to, że zrobić nowe formy, dodać jakieś LEDy, które są ultra tanie w produkcji do skalowania, powiedzmy, niż dorzucać na przykład nowszy procek, czy więcej RAMu, czy szybszą pamięć i tak dalej, co jakby no realnie wpływa już na koszt urządzenia, mocno je podwyższa. Więc wizualne zmiany, jeżeli one nie są, nie ingerują jakby w hardware, który jest dostarczany bezpośrednio do fabryki, czyli mówimy o rzeczach, których Nothing sam nie robi. Ekrany, matryce, powiedzmy baterie, no, płyty główne i wiele innych rzeczy, tylko są powiedzmy zlecane. to, no to tutaj łatwiej obniżyć koszty. To jest tak samo trochę jak zabawa z tymi pudełkami. Nothing robi te pudełka dużo ciekawsze, no w porównaniu do niektórych nawet topowych producentów, którzy dużo więcej liczą sobie za telefon. Te pudełka Nothing wyglądają dużo bardziej spektakularnie, ale nie wydaje mi się, żeby to było jakoś dużo droższe. W sensie, no pudełko to jest rzecz, którą może każdy zrobić tak na dobrą sprawę sam i zrobić sobie fabrykę pudełek. Pewno nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. I tutaj rzeczywiście można trzymać te koszty w ryzach. Myślę, że to jest dużo łatwiejsze do okiełznania. ZRT Roftki. Hej Robercie, doradzisz, czy warto zmienić Vivo X200 Pro na X300 Ultra? Mam fioła na punkcie robienia zdjęć. Wolę się ciebie najpierw spytać, czy warto, czy odczuję różnicę. Myślę, że tak, szczególnie przy teleobiektywie. Teleobiektyw jest tutaj mega wyjątkowy, ale ja bym zachęcam wszystkich, bo jest jedna taka rzecz, która jest taka mocno sporna, czyli ten główny obiektyw, który jest jednak dość wąski, w sensie on nie ma takiego szerokiego kąta jak w klasycznych smartfonach. I zdarza się czasami, że po prostu musisz zrobić te dwa kroki do tyłu albo przyłączyć na ultraszeroki, co już nie daje takiego oczywiście efektu. Więc to jest kwestia też przyzwyczajenia. Natomiast jeżeli jesteś osobą, a ja jestem taką osobą, która bardzo często robiła zdjęcie z głównego obiektywu, ale zbliżała te 1-2 razy, 1,5 do 2 razy, bo jakby chciała trochę lepiej dokadrować, trochę bliżej, a nie podchodziła i robiła to na ogół na kropie cyfrowym, bo jeszcze nie wchodziła w teleobiektyw, no to jest taka jakby odpowiedź, że ten główny obiektyw ma jednak tą ogniskową z takim zbliżeniem. Natomiast efekty są fantastyczne. Ja jestem zachwycony. Myślę, że mogło być trochę lepsze makro. Makro mi się wydaje, że na przykład na PUSH 80 Ultra było lepsze. Zdecydowanie bardziej mi się to podobało tam. Ale ogólnie reszta rzeczy wygląda w Vivo X300 Ultra świetnie. W sensie nagrywanie wideo wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I stabilizacyjnie, i przełączenie obiektywami, chociaż jest tam taki większy shifting niż na przykład w X300 Pro, o czym będę mówił. Ja uważam, że to jest smartfon, który w 100% pokrywa moje zapotrzebowanie. Już pomijam te wszystkie kwestie teleobiektywów, konwerterów, obudów i innych tam dodatków, które można sobie dorzucić, ale sam w sobie telefon to jest taki dla mnie naprawdę wybitny daily, który chciałbym, no nie wiem, właśnie ciągle walczę ze sobą, przyznam szczerze. Szymon Stokosa, dobrze. Cześć Robert, pamiętasz czasy, kiedy w telefonach pojawiły się podwójne obiektywy, gdzie ten drugi to był zazwyczaj poza LG zbliżenie, na przykład 2X i prawie wszyscy narzekali, że nie ma ultraszerokiego? Tak. Powiem ci, że odkąd kupiłem pierwszego flagowca S25 miesiąc temu, to z żadnego obiektywu nie korzystałem tyle co z tele. Ultra szerokiego i tak sensownego nie użyłem jeszcze ani razu. Żałuję tylko, że tele oparty jest na ultramałej matrycy, a ultraszeroki chętnie bym je zmienił miejscami, bo jak dla mnie 0,6 mógłby nawet szczerze nie być. No jakby odpowiedzią jest to, co robi chińska konkurencja. Nie mówię tylko Vivo, no Oppo też zapowiada przecież fantastyczny telefon, który już za chwilę inni producenci. No tam zupełnie to inaczej wygląda, bo tam się nikt nie patyczkuje, robią gigantyczne matryce, które dają świetny efekt fizyczny, ale również duże ilości megapikseli, żeby ten obraz był cały czas szczegółowy, nawet przy większym zbliżeniu. Więc okej, no jak ktoś ma na przykład, nie wiem, Samsunga przed wielu lat, to pewno powie, no dobra, jakby nie wystarczy, nic mi się z nim nie stało, to jest takie przeświadczenie, że okej, działa cały czas, wszystko okej, ale jakby ani tam, ani w iPhone'ie nie ma już takiego hype'u na powiedzmy nabicie jakichś rekordów i ściganie się. Myślę, że to jest mocno nieporównywalne. Ja naprawdę mam tyle fajnych zdjęć, jeżeli chodzi o X300 Ultra, które mnie się osobiście mega podobają i są takie, no na każde warunki oświetleniowe, na każde możliwości, no tak jak mówiłem, mogłyby być te makro chyba trochę lepsze, ale oprócz tego jestem ultra zadowolony i nie, jakbym był takim użytkownikiem, który rzeczywiście szuka telefonu, to takiego stricte ustawionego na aparat, no to Samsung w chwili obecnej i Apple nie oferują nic takiego, co się zbliża do pozostałej tej reszty, takiej, o której mówię. Mewoluntas, Kupel zastanawiał się nad topowym smartfonem. Jak wiesz, Chińczycy tutaj nie mają konkurencji. Kupel miał środki, ale powiedział, że nie kupił, bo boi się, że Trump wprowadzi kolejnego bana i posłał mu telefon bez amerykańskiego oprogramowania. Zatem wziął przez nieprzewidywalność Donalda kolejnego Samsunga, a początkowo celował w Oppo. Wydaje mi się, że takich ludzi jest sporo w Polsce czy na świecie, jednak nie podejmują decyzji zakupowych, bo polityka USA. Dlatego pozycja Samsunga czy Apple jest niezagrożona. Jeśli pozycja gigantów byłaby zagrożona, to Trump jutro na True napisze, że albo UE wprowadzi ban na chińskie smartfony, albo wprowadza USA z NATO lub zakręca kurek dla Ukrainy. Dlatego też nie wierzę, że Samsung czy Apple skończą jak Nokia. Wydaje mi się to dużo mniej prawdopodobne, jak to, że dające się nie przewidzieć w przyszłości Szczecin znajdzie się pod lustrem Bałtyku w wyniku tak zwanego globalnego ocieplenia. Pozdrawiam. To ja powiem tak. Samsung i Apple nie znajdą się, powiedzmy, w sytuacji jak Nokia z kilku innych powodów. Samsung by jest po prostu gigantycznym producentem wszystkiego, od pamięci przez RAM, ROM i w ogóle półprzewodników i tak dalej, już pomijam te oddziały tam budowy mostów i budowy zakładów wojskowych, ale i ekrany, no przecież oni we wszystkim siedzą, tak na dobrą sprawę. To jest pierwsza rzecz. Apple nie pójdzie na dno, bo ma świetny ekosystem, który się cały czas broni i cały czas napędza nowych klientów. Plus, najważniejszą rzeczą dla Apple w chwili obecnej nie są produkty, tylko usługi. Usługi, które po prostu ciągną tę lokomotywę w niesamowitym tempie po prostu. Mówię tutaj o muzyce, o filmach, o grach. To wszystko przynosi gigantyczne zyski. Każdy sobie bierze takiego Apple One, a wezmę sobie Apple One, no i sobie to przeskaluj przez ilość set milionów smartfonów na całym globie, no to masz po prostu gigantyczny zastrzyk każdego miesiąca, jeżeli mówimy o łączonej takiej usłudze. Więc to się nie wydarzy. Natomiast co do Trumpa, no Trump to powiedzmy, no nie wiem, no dzisiaj jak ja to nagrywam, ty to nagrywałeś 10, napisałeś to 10 dni temu, dzisiaj Trump wrzucił zdjęcie, że jest Jezusem, więc no fantastycznie, tak? W sensie nie wiem, czy to jego, czy nie jego, ale no to jest człowiek, który już w ogóle spadł z konia i tu nie ma się w ogóle co nim przejmować. Ale oczywiście, jakby realny fakt taki, że po wyjściu z NATO i wszystkich innych organizacji Trump powie jeszcze, że nakłada cła NATO, może być bolesny. I oczywiście w pewien sposób jest to gdzieś tam ryzykowne, bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Zresztą, no wiecie, no to jest trochę tak, że to jest taka koniunktura. No nie wiem, Asus niby tak super, wszystko sobie świetnie sobie radził, nagle rezygnuje ze smartfonów. Wiadomo, że chodzi o optymalizację kosztów. Vivo też kiedyś wychodziło, Oppo też, powiedzmy, miał, OnePlus też ma rezygnować z jakichś rynków. Jakby to nie są tak, powiedzmy, pewne firmy jak w przypadku Samsunga czy Apple. To bez dwóch zdań. Natomiast no, jakby koniunktura, wydaje mi się, że szczególnie w Azji, no można śmiało powiedzieć, że na przykład są lepsze sytuacje niż, nie wiem, Sony, tak? Czy nawet Huawei, biorąc pod uwagę popularność tych modeli. Więc nie wiem, czy też bym tak, powiedzmy, do końca panikował. Ale wydaje mi się, że gdyby się tak wydarzyło, w sensie gdyby pojawiła się taka sytuacja, że nagle te duże brandy są banowane, myślę, że biorąc pod uwagę to, jak one są teraz ze sobą połączone, chociażby ze wspólną nakładką, mówię o Realme, Oppo, Vivo, OnePlusie, to wydaje mi się, że oni by zaczęli budować coś swojego, co nie byłoby jakby, to byłoby wolne od nacisków. Pytanie, czy poszliby drogą Huawei'a, czyli bazujmy na tym, co jest, czyli Android, aplikacje, które możesz pobierać z innych sklepów, usługi sobie dogrywasz i jakoś działasz, czy jednak by zrobili to inaczej? Nie wiem, no przyznam szczerze, że nawet dla mnie z punktu widzenia twórcy, ja chciałbym, żeby była teraz jakaś taka druga platforma, wiadomo, nie tak popularna jak YouTube, ale żeby była druga platforma, też taka pozioma, nie pionowa jak TikTok, tylko pozioma platforma, wiem, że tam, nie wiem, Vimeo, tak, i jest kilka innych, ale chciałbym, żeby była tak popularna jak YouTube, która by się rozwijała, na przykład europejska. Bardzo bym chciał, żeby móc uploadować jednocześnie filmy tu i tu. Nie byłoby to dla mnie żadnym jakimś dodatkowym kosztem, no tam czasowym, powiedzmy, żeby to wgrać w dwóch miejscach, ale byłoby to dla mnie dużo bardziej wygodne, żeby po prostu mieć taką jakby alternatywę. Tak, no wiecie, no Trump zawsze, znaczy nie sądzę, żeby w przypadku amerykańskich firm, na przykład Trump był zdolny do tego powiedzieć, że okej, nie pomagacie nam w ciśnieniu Ormus, to proszę Apple zawijać się z Europy. Tak? Nie sądzę, że nawet ten Trump, który jest po prostu przedziwny, żeby miał taką siłę przebicia, żeby spowodować, no bo to by było nie wiem, czy Apple, czy Google, żeby się zwijało z Europy. No to dla takich krajów, dla takich marek, to by był dramat. W sensie, przypominam, że w Europie jest naprawdę więcej Europejczyków, znaczy więcej Europejczyków, ludzi jest ogólnie, niż i klientów też potencjalnych, niż w Stanach, więc to jest gigantyczny rynek. To nie jest tak, że to parę krajów tam się zlepiło i tam sobie możemy wyjść stamtąd. Nie. To jest powiedzmy 1/3 globalnej, powiedzmy, nie wiem, jakby sfery dla każdej z takich dużych technologicznych, czy nawet nietechnologicznych firm. Więc wydaje mi się, że nawet Trump by tego nie mógł zrobić. Ja ty wiem. Póki co odpuszczę sobie kupno nowego telefonu, znajomy planuje zmienić OnePlusa 10T na Honora 400 Pro. Jakby kult zmiany co chwilę smartfona jest oczywiście głupi. Ja na przykład wpadłem na to, bo żona mi się pytała w weekend, jaki... No bo tak jak mówiłem, ja nie sprzedaję moich telefonów, tylko rozdaję je po rodzinie. I na przykład moja córka, jaki ma telefon, i wyszło, że ma 12 Pro Maxa mojego. Ja byłem przekonany, że to najmniej 13 Pro Max, ale okazuje się, że to jest 12 Pro Max, więc fakt jest taki, że już też to jest dość stare urządzenie. Więc to nie jest tak, że za każdym razem zawsze trzeba zmieniać telefon. Rewan, cześć Robert, jak myślisz, czy składany iPhone dostanie dedykowaną wersję Apple Pencila, czy raczej Who Wants a Stylus? Myślę, że to drugie. W sensie zostawiam sobie, znaczy nie sądzę, żeby zrobili ekran, który byłby odporny na rysika, to na rysik po pierwsze, po drugie trzeba pamiętać, że to jednak jest też produkt, który jest mocno jakby dedykowany też na Stany. Przypominam, że w Stanach jednak jest taki kult, że wszystko trzeba wytłumaczyć, powiedzmy dużymi literami, że hej, nie wkładaj palca do kosiarki, bo możesz go stracić. Więc tutaj fakt jest taki, że no musieliby jakoś to mocno rozegrać, że hej, nie naciskaj zbyt mocno, bo tu jest jednak plastikowy ekran. Wydaje mi się, że w przypadku Apple musieliby to tak ugrać, więc raczej bez rysika. Może akcesoryjnie, ale bardziej właśnie ten drugi styl, że jednak to już jest na tyle duży ekran, że tutaj spokojnie bez. Natomiast to nie będzie urządzenie jednak, które zastąpi ci iPada do jakby szkicowania, rysowania, robienia takich rzeczy. Myślę, znaczy, jeżeli by się tak zdarzyło, no to bardzo szybko, po pierwsze, umarłby iPad mini, który jakby no w ogóle nie miałby sensu racji bytu, chyba że w ogóle go nie wrzucą. A drugie, no jednak ludzie by powiedzieli, hej, słuchajcie, no skoro to jest tablet, mam telefon, tablet i z rysikiem, no to po co mi tablet dodatkowo? I bardzo wydaje mi się, że to jest ten sam case jak w przypadku Samsunga. Dużo osób też zrezygnowało z tabletów, biorąc pod uwagę, że mam folda no, z rysikiem, jeszcze można było sobie, były te case'y. Czemu nie? Gdyby nie smartfon testowy, to nadal używałby smartfon Samsunga jako główne urządzenia? Nie wiem, przyznam szczerze. Ja chętnie bym teraz wrócił do... Tylko no mówię, ten proces jest bardzo skomplikowany. Ja już go zacząłem jakiś czas temu i chciałbym go dokonać. Myślę, że jeżeli się uda, nie wiem, no może... Ja bym chciał, przyznam, tak zupełnie tak szczerze. Chciałbym, żeby moim głównym urządzeniem nie był iPhone, tylko żeby to było urządzenie z Androidem. Natomiast jakby dwie rzeczy mnie tutaj może trzy. Pierwsza to jest taka, że nadal mam bardzo dużo osób, w którym musiałbym nagle wymienić telefon, żebyśmy, no jakby, no bo oni wiszą na mojej chmurze. Więc ja jakbym zmienił jakby ekosystem, to po pierwsze bym zrezygnował z chmury rodzinnej, po drugie bym zrezygnował z ekstra 2-terabajtowego dysku, bo po co mi to? No więc problem jest taki, że musiałbym tych ludzi poprzepinać, tak, na inne telefony. I to jest po pierwsze, że część osób jest starsza i też musiałbym to potłumaczyć, co nie jest takie proste, że o, masz nowy telefon, a spoko, poradzę sobie. Druga sprawa, jednak jest to pewna wygodna symbioza, no bo tych iPhone'ów w roku to ja mam 2, 3 czy góra 4, tak? Jeżeli chodzi o Androidy, no to mam setki. Więc taki deal, że ja mam cały czas w jedną kartę włożoną do iPhone'a, a drugą cały czas migruję między różnymi urządzeniami, jest dla mnie bardzo wygodny. Mam zawsze Androida i iOS'a. I to jest super rozwiązanie. I to mnie chyba tak najbardziej trzyma, bo ja już z HomeKitu zrezygnowałem. Zrezygnowałem z wszystkich głośników, znaczy mam je nadal, one są nieużyteczne w chwili obecnej. Mam te wszystkie głośniki. Z całego HomeKitu jako Apple Home Dom zrezygnowałem. Nie mam Apple TV, nie korzystam. Korzystam z telewizora LG nadal w takiej formie, że tam sobie kupuję filmy, jeżeli potrzebuję, i tam mam powiedzmy seriale. I no jedyna rzecz, która jest, to Mac, ale Maca można już teraz, no nie wiem, no jak teraz już rzeczywiście dokonałem tego shiftu i teraz chyba, nie wiem jak długo jeszcze, ale póki mam X300 Ultra, będę nagrywał X300 Ultra swoje materiały na tam, nie wiem, roboty i tak dalej. No zgrywanie tego też jest proste, podpinam kabel, tyle, nie muszę robić tego airdropem. Zresztą jak zgrywam z iPhone'a filmy, które nagrywam, to nie robię tego airdropem, tylko airdropem przewodowym, czyli i tak podłączam kabel, dopiero wysyłam to airdropem, bo no, ProResy zbyt dużo ważą. Więc ja już naprawdę mocno odciąłem się od tego ekosystemu i no mówię, no brakuje mi takiego punktu zapalnego, że chciałbym, że no bo żonie też bym chciał jakiś nawet, nie wiem, roczny albo dwuletni telefon dać, który u mnie został i z którego mogłaby sobie korzystać, albo kupić jej coś, co by chciała, jakąś może klapkę, nie klapkę, albo jakiegoś składaka, kto co wie. Więc zobaczymy. Jak uważasz, czy Rysik S-Pen zostanie z czasem wycofany z urządzeń Samsunga? Tak, wrzucałem w tych newsach, uważam, że to jest jak najbardziej sensowne i jakby chronologia jest taka, że wychodzi S27 Pro, który ma być tym samym co Ultra, tylko bez Rysika i nawet jeżeli będą w tej samej cenie, to ludzie przestaną kupować Rysik, no bo wiadomo, znaczy Ultra, no bo wiadomo, że S27 Pro no będzie miał chociażby trochę większą baterię, no bo jak nie zrobię większej baterii, no to będzie to kompletnie bez sensu, no bo co z tą przestrzenią, która tam zajmowała tyle miejsca, gdzie oni przez tyle lat tłumaczyli, no nie, możemy zrobić większej baterii, bo przecież ten Rysik wchodzi, tam jest ładowanie Rysika i w ogóle sprężyna i wszystkie inne rzeczy. No więc teraz raczej musieliby zrobić. No i w ciągu 2 lat jakby wieszczę, że Ultra umrze, czyli jakby przestanie się pojawiać i później Ultra wróci, albo zostanie, ale wróci jako zupełnie inny model, który będzie właśnie modelem Pro, gdzie będą eksperymentować z dużymi matrycami, jakimiś przez i trochę taka Ultra od innych, tak, czy tam Vivo, Oppo, Huawei i tak dalej. Krzysztof Grabski. Cześć Robert, jestem świeżym i zadowolonym posiadaczem Apple Watcha SE. Czy polecasz jakieś alternatywy paski, które dobrze sprawdzą się przy pracy około 8 godzin przy biurku, ale może trochę tańsze niż oryginalne? Niestety przy oryginalnym silikonowym od po dłuższym czasie potrafi odcierać nadgarstek, no bo tam wchodzi do środka. Chciałbym również zapytać, jak rekomendujesz czyścić zegarek, zwłaszcza od strony dekla? Słyszałem o alkoholu izopropylowym, chusteczkach Clorox oraz mydle, jednak mam obawy o żywotność czujników po dłuższym czasie przy takim czyszczeniu. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Moja procedura, zacznę od końca, procedura czyszczenia jest taka, że ja po prostu w momencie, kiedy idę się kąpać, odpinam sobie zegarek od koperty, żeby nie moczyć go, no bo on już jest mu nie taki dość poprzecierany. I myję sobie zegarek normalnie, wodą po prostu. Czasami troszkę mydła wezmę, żeby tam, gdzie jest więcej brudu, żeby to wyczyścić. Ja to robię raz tak na 2 tygodnie, bym powiedział, gdzieś tam w weekend, żeby wtedy ewentualnie jak pomoczę faktycznie ten pasek, to żeby on też zdążył wyschnąć. Natomiast jeżeli chodzi o paski ogólnie, ja akurat mam ten, który był oryginalny, natomiast miałem też, dokupiłem sobie takie nieoryginalne, które wyglądały jak oryginalne, gdzieś tam na AliExpress to było kupione, czy na jakimś Temu i były w zupełności ok. Weź sobie po prostu materiałowy, tylko taki, no po prostu jak go założysz, to najpierw pociągnij kilka razy mocno, sprawdź, czy on nie pęknie, tak, no bo szkoda było zgubić zegarek gdzieś na jakimś rowerze, czy gdzieś tam, jak kurtką zahaczysz, coś takiego. Jeżeli się spisze, to spoko. Materiałowe są najlepsze, bo są delikatnie sprężyste, ale nie uwierają, nie jakby żadnych odczynów nie robią, no i rzeczywiście też jakby zawsze to zapięcie jest tak trochę przesunięte, w sensie, że ono nie jest zupełnie pod nadgarstkiem, tylko nie uderzasz aż tak mocno stół i nie odgniata ci się to od wewnętrznej strony. Ja bym tak zrobił. Smykonyś, czy zrobię recenzję swojej Tesli pod kątem tech, to mógłby być bardzo ciekawy materiał. Znaczy, myślałem o tym, natomiast nie wiem tak do końca, czy to ma sens. Z innego prostego powodu, no bo to jest Tesla, która już jest od roku, tak? Y, ten Juniper, którą wszyscy znają. Teraz już są, powiedzmy, udoskonalone wersje, bo mają większy ekran, czarną podsufitkę, no bo ja brałem w grudniu. No i to jest auto, które już zostało wzdłuż opisane. Ja uważam, oczywiście każdy ma prawo do innego zdania, ja uważam, że elektryk to jest najfajniejsza rzecz, która może być, szczególnie jeżeli masz gdzie ładować i masz jakieś nadwyżki w produkcji, no bo oprócz moich 3 wyjazdów do Warszawy, no to ja te 8000 ponad kilometrów, które mam teraz zrobione, prawie niedługo będzie 9, to ja zrobię je praktycznie za darmo. No, w sensie i tak miałem fotowoltaikę, i tak rozbudowywałem ją, więc to jest mój koszt, który poniosłem. ale teraz jeżdżę za darmo. Tak jak, nie wiem, uważam, że teraz grzeję wodę za darmo ze słońca, tak teraz ładuję auto też za darmo. Tak? W sensie to był mój koszt wcześniej. Zapłaciłem za fotowoltaikę, a teraz jakby mam jazdę za darmo. I to jazda wokół komina tak do 150-200 km od domu, czyli żeby jechać i wrócić, to jest za darmo. Więc w Warszawie oczywiście się ładuję. Jak jadę do Warszawy, nie wiem, tam za 70 zł, za 60 zł, w zależności ile potrzebuję, jakie tam będę miał zużycie, no i wracam do domu i znowu doładowuję się za jakieś tam albo za darmo, albo za jakieś grosze, jeżeli w nocy muszę po prostu trochę podładować. Mateusz Dus, cześć, Robert, mnie zastanawia jedna rzecz. Jak ceno we flagowcach wszyscy wylewają wiadro pomojów na Samsunga, co jest słuszne, podstawne, lecz w średniakach już nikomu nie przeszkadza, jak ceno jest wszystko ok. Nie rozumiem tego trendu, czy mógłbyś spróbować to wyjaśnić? Miłej niedzieli. Cena. Jeżeli masz średniaka za 1600 zł, to jesteś w stanie przepchnąć na wiele oko. I ten aparat jest gorszy, i ta wibracja jest słabsza, i ta bateria może... Chociaż ten nowy A57 na przykład ma bardzo dobrą baterię, ładuje się też 45W, czyli szybciej niż S26. I jest też smuklejszy. Ale aparat oczywiście ma gorsze, no i jakby wydajnościowo no to widać. Na przykład w porównaniu do tych wszystkich smartfonów, o których mówiliśmy, Nothing i tak dalej, które rzeczywiście miały taką średniopółkową specyfikację i były mniej więcej w tym samym przedziale cenowym, no to ten Samsung działa najsłabiej, tak optymalizacyjnie. Ale jeszcze czekam z recenzją tego A57, bo nie miałem tam żadnej aktualizacji. W sensie jedną miałem jakąś malutką 30 MB, która nic nie zmieniła, więc nie wiem, no smartfon, ja miałem go zanim on wyszedł oficjalnie, ale no czekam, czy będzie jakaś aktualizacja, która poprawi właśnie tą optymalizację urządzenia, no bo na razie jest ok, ale bez jakiegoś szału. W sensie nie powiedziałem, że to jest takie wystarczające na cenę urządzenia, ale nic, co by mnie zachwyciło, więc... Jeszcze czekam, natomiast no, cena robi różnicę. No, jednak obrażasz się za to, że w telefonie za 5 koła dostajesz tam, czy 4,5 dostajesz Exynosa, który jest słabszy, bo w innych krajach dostajesz Snapa w tej samej cenie i to jest ten największy jakby walor, że w tej samej cenie w innym kraju dostajesz smartfon, który jest w tej samej cenie, ale jest lepszy i to najbardziej boli. Nawet nie to, że to jest Exynos Snapdragon, tylko dostajesz to samo, tylko że lepsze. I to jest, no to jest tak jakbyś, nie wiem, kupował samochód, jak już jesteśmy przy tej analogii, kupujesz go w Polsce i dostajesz, nie wiem, 400 koni, a kupujesz ten sam samochód za te same pieniądze w Niemczech i dostajesz 450 koni. No jakbyśmy się uczyli na tych Niemców. Więc to jest jakby ten case. No przy cenie 1600 zł czy 1800 jesteś więcej w stanie wybaczyć niż oczekując od flagowca, który jest za 4,5 koła i powiedzmy u sąsiadów działa po prostu super płynnie, tak? I to głównie o to chodzi. I to tyle dzisiaj, a to mnie zaskoczyło, myślałem, że jeszcze chyba są dwa pytania. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do kolejnych materiałów, kolejnych Q&A, czy tech newsów, które pewno będą w środę, chociaż w tym tygodniu może nam się trochę to poprzesuwać, biorąc pod uwagę, że ja jednak na jeden dzień wyjeżdżam do Warszawy i to budzi pewne kontrowersje, jeżeli chodzi o mój harmonogram, ale w tym tygodniu na pewno będzie Vivo X300 Ultra i myślę, że to jest chyba najważniejszy materiał, który się pojawi. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i cześć.